Słuchajmy się w Słowo Boże, które dzisiaj przygotowała dla nas liturgia Kościoła.
Czytanie z Księgi Mądrości. Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie. Nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania otchłani na tej ziemi, bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. Dla nieśmiertelności bowiem Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Oto Słowo Boże.
Pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
Sławię Cię, Panie.
Psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój, Panie, będę Cię sławił na wieki.
Sławię Cię, Panie.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawić ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane. Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Thank you. nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Chwała tobie, Panie.
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd go ściskali. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto dotknął się mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto się mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wyszedł i rzekł do nich: czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy siostry i bracia, dziś w Ewangelii widzimy bardzo mocno człowieczeństwo Jezusa. Widzimy Jego uczucia, Jego współczucie. Widzimy także, że nie wiedział wszystkiego. Pytał w tłumie, kto się mnie dotknął. Rozglądał się, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Tak więc widzimy Jego człowieczeństwo, wszystkie ograniczenia także związane z człowieczeństwem. Natomiast pierwsze czytanie wspomina o zawiści diabła, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. I możemy się zapytać, czy również Jezus jako człowiek w swoim człowieczeństwie doświadczał tej zawiści diabła, czy doświadczał jako człowiek walki duchowej, tak jak my. Pewnym naprowadzeniem na to może być drugie czytanie z listu do Koryntian. Znacie przecież łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty dla was stał się ubogim, aby was swym ubóstwem ubogacić. Można też dosłownie przetłumaczyć, stał się żebrakiem. A w liście do Filipian słyszymy te słowa w drugim rozdziale. Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka. Podobnie list do Hebrajczyków pisze, że Jezus był doświadczany we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. To słowo doświadczany również jest wieloznaczne, może być tłumaczone także jako kuszony. Często w naszym obrazie Jezusa, jaki mamy, Jezus jest dla nas przede wszystkim Bogiem, drugą osobą boską, drugą osobą Trójcy Przenajświętszej. I często, owszem, przyznajemy, że był także człowiekiem, ale to jego człowieczeństwo jest dla nas tak bardzo przebóstwione, że jakoś nie odważamy się porównywać go do naszego człowieczeństwa. I tak często w tych naszych opiniach o człowieczeństwie Jezusa, w tym jak sobie go wyobrażamy, zbliżamy się do takiej starożytnej herezji monofizytyzmu, która była w IV wieku, która oczywiście została na różnych starożytnych soborach potępiona. Monofizytyzm, monos, czyli pojedynczy, physis, czyli natura, a więc jedna natura. Tak więc ta herezja polegała na tym, że właściwie rozpuszczała tę ludzką naturę Jezusa w naturze boskiej, tak jakby Jezus właściwie był tylko Bogiem, miał jedną naturę. I ta herezja oczywiście w jakiś sposób niweczyła istotę wcielenia Syna Bożego, istotę także naszego zbawienia. Walcząc właśnie z tą herezją monofizytyzmu, ojcowie Kościoła podkreślali zasada ta brzmi: to, czego Jezus nie wziął na siebie, tego też nie uleczył. Tak więc Jezus Chrystus musiał wziąć na siebie wszystkie słabości naszej natury, aby je uleczyć. Tak więc można powiedzieć, że Chrystus musiał wziąć też na siebie to zmaganie duchowej walki, abyśmy my mogli tę duchową walkę zwyciężyć. Jeśli człowieczeństwo Jezusa byłoby inne niż nasze, to nie moglibyśmy go naśladować. Więc być może taka pokusa też w nas się pojawić, że Jezus Chrystus w swoim człowieczeństwie był tak bardzo wzniosły, że właściwie nie do naśladowania. A więc zostaje nam tylko jakaś bierna adoracja. Chrystus naprawdę wchodzi w walkę duchową, którą toczy ludzkość, którą toczy każdy z nas, którą także wielokroć ludzkość przegrała, czy wielu ludzi przegrało. W każdej naszej pokusie musimy sobie powiedzieć, że Jezus wziął ją na siebie. I Ewangelie także pokazują to duchowe zmaganie Chrystusa, jego przezwyciężanie podstępów szatana. Najlepiej pokazuje to oczywiście Ewangelia o kuszeniu na pustyni, ale także te wszystkie momenty, gdzie widzimy cierpienie Jezusa, gdzie widzimy Jego mękę poniesioną dla naszego zbawienia. Tak więc możemy w jakiś sposób czuć się pocieszeni, pocieszeni tym, że Jezus także musiał podjąć walkę duchową. Sami wiemy w różnych chwilach pokus, jak trudne to doświadczenie. Możemy się wtedy czuć zniechęceni, przygnieceni, wręcz zmiażdżeni. Wtedy możemy zobaczyć, że właściwie jak bezczelny jest szatan, że kusił samego Jezusa, a więc tym bardziej nie możemy czuć się zaskoczeni, że również my podlegamy pokusie, że podlegamy tej walce. Możemy czuć się pocieszeni, że to, co Jezus wziął na siebie, to na pewno uzdrowił. Ojciec Pio w wielu momentach tej duchowej walki czuł się rzeczywiście zmiażdżony i przygnieciony. Nie miał pewności czasami, czy ta pokusa, która go jakoś ogarnęła, czy gdzieś już nie było jakiejś zgody jego woli na to wszystko, co gdzieś w jego duszy, w jego sercu się kłębiło, w jego umyśle, czy przypadkiem nie obraził już Jezusa. Było to dla niego wielką udręką, którą dzielił się ze swoimi duchowymi kierownikami. Tak więc ten stan pokusy jest to jakieś ludzkie nasze cierpienie. Tak jak już wspomniałem, jest to stan, gdzie czujemy się zniechęceni, często brudni. Jakoś chcielibyśmy być wierni z całego serca Panu Bogu, a oto kłębią się w nas jakieś myśli, jakieś pokusy, jakieś tendencje, które chcielibyśmy raz na zawsze odrzucić, co do których może często nie mamy pewności, czy już im nie ulegliśmy. A często jesteśmy rozdarci też w takich sytuacjach, w takich momentach, właśnie między tą pokusą, a między wiernością Bogu. Ojciec Pio jest przykładem świętego, który bardzo mocno doświadczał właśnie takich momentów, takich stanów duchowego zmagania, stanów smutku, stanów gdzieś nawet na granicy rozpaczy. Ale nie musimy pocieszać się tylko przykładem świętych, bo widzimy, że sam Jezus jako człowiek w te stany wchodził i w te stany musiał wejść, ciemności duchowego zmagania. Musiał wejść, aby uzdrowić je dla nas. W chwilach pokus może czujemy się czasami opuszczeni przez Boga, przegrani, ale nie tak powinno być. Jezus w tych momentach jest z nami. On według tej starożytnej zasady podawanej nam przez ojców, zasady quod non est assumptum, non est sanatum, co Jezus nie wziął na siebie, tego nie uleczył. Możemy być pewni, że Jezus także te chwile trudne, chwile ciemności wziął na siebie. Możemy być pewni w Nim zwycięstwa także nad pokusami. On je zwyciężył. On naprawił naszą skażoną naturę, naturę, która była stworzona jako dobra w raju, później uległa skażeniu, ale przez Jezusa rozpoczyna się dzieło naprawy, które On wykonał i które również my możemy podjąć, które możemy od Niego po prostu wziąć. Jeśli spojrzymy na elementy zbroi Bożej, zbroi duchowej, to trzeba przyznać, że wszystkie te elementy właśnie związane są z Jezusowym odkupieniem, związane z Jego łaską, z tym, że właśnie On podjął duchową walkę. Nie bierzemy sobie sami, nie wiadomo skąd, tej zbroi duchowej, ale właśnie Jezus obleka nas w tę duchową moc. My możemy jej nie przyjąć. Ktoś może sobie powiedzieć, że ta zbroja go krępuje, jakieś elementy go krępują, więc on nie chce tych elementów. Oczywiście wtedy naraża się na porażkę, ale na pewno ta zbroja nie jest naszą własnością. Otrzymujemy ją od Jezusa. Jezus pierwszy przeszedł drogę duchowej walki. Podążajmy na tej drodze za naszym pasterzem. Amen.
Umocnijmy się wzajemnym wyznaniem wiary, niech to będzie dla nas tarcza, która nas chroni przed pociskami rozżarzonymi złego ducha. Wierzę w jednego Boga.
Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.